Zaglądajmy w swoje własne sumienie. Dowiedzmy się, w czym my sami nie dopisujemy. A wtedy zobaczymy, że ta bolesna sytuacja dzisiejsza to jest jakaś szczęśliwa wina, to jest jakaś felix culpa, która doprowadza nas do zrozumienia naszych obowiązków wobec własnej ojczyzny i zadań, które są w tej ojczyźnie do wypełnienia.
Kardynał Stefan Wyszyński, prymas tysiąclecia. Duchowe przygotowania do beatyfikacji.
Zaprasza ksiądz Paweł Nowacki. Sługa Boży Stefan kardynał Wyszyński. Postać wielka, postać nietuzinkowa. Gdyby nie trwająca ciągle pandemia, już dzisiaj moglibyśmy mówić błogosławiony Kościoła. Błogosławiony, a więc ten, przez którego ręce możemy zanosić nasze modlitwy do dobrego Boga. Błogosławiony, a więc ten, który jest dla nas wzorem do naśladowania i jest tym, który ukazuje jakąś ścieżkę w kroczeniu do nieba. Może nawet dobrze, że beatyfikacja ze względu na pandemię została przesunięta, bo może to dla nas dobra okazja, by odrobić straconą lekcję. Ile wiemy o Słudze Bożym kardynale Stefanie Wyszyńskim? Kim dla nas tak naprawdę jest? Co dla nas w nasze życie duchowe wniósł? Czy jest w ogóle w naszym duchowym życiu obecny? Bo w duchowym życiu naszej ojczyzny zapisał się wielkimi zgłoskami. Czy pamiętamy go, czy może jest dla nas jakąś tam historyczną postacią, która odcisnęła wielkie piętno na życiu Kościoła w Polsce? Trudność tych audycji, które mają nas przygotować właśnie do beatyfikacji Sługi Bożego Stefana kardynała Wyszyńskiego, polega przede wszystkim na tym, jak różnorodny jest odbiorca w dzisiejszych czasach. No bo ciężko mówić o kimś, kto żył te kilkadziesiąt lat temu, do osób, które tamtych czasów, tamtych realiów kompletnie nie pamiętają. A tych odbiorców tematu Wyszyński mamy kilka grup. Grupa pierwsza to zapewne ci, którzy kardynała pamiętają doskonale. Ci, którzy może go spotkali także na terenie naszej diecezji, bo przecież był i w Kaliszu, i w Ostrowie, i w Skalmierzycach, i w Golinie, wszędzie tam, gdzie był potrzebny jego duszpasterski trud. Może doświadczyli jego dostojności, o której mówią świadkowie bezpośredni jego życia, że kiedy kardynał wchodził, pojawiał się w jakimś pomieszczeniu, czy przechodził jakąś drogą, tam wtedy czuło się wielkość Kościoła. Wielkość, która onieśmielała, troszkę paraliżowała, ale jednocześnie pokazywała, że idzie ktoś ważny, że idzie ktoś znaczący nie tylko w świetle wiary, ale także w świetle życia społecznego tamtych lat. Może pamiętają jego czułość i takie ojcowskie spojrzenie, bo był bardzo ojcowski, jak wspomina chociażby Maria Okońska, jego jedna z najbliższych współpracownic. Druga grupa adresatów naszych audycji to na pewno ci, którzy kardynała tak po prostu kojarzą. Był kimś ważnym, na pewno zapisał się bardzo dobrze w historii Kościoła, był przecież prymasem tysiąclecia, był tym, z którym przyjaźnił się święty Jan Paweł II, a o Jana Pawła II w naszej pamięci duchowej o wiele łatwiej. Był człowiekiem ważnym na tamte czasy, bo potrafił doskonale pogrywać niejako, układać wszystko z władzami komunistycznymi. Ale tylko tyle, bo tak jakoś ciężko sięgnąć do jego nauczania, bo jest to postać na tyle odległa, że kompletnie nie czujemy już tamtych klimatów. Trzecia grupa adresatów to ta najtrudniejsza, bo to ci, którzy kardynała nie kojarzą wcale. Znają tylko Stefan Wyszyński. Hasło. Jak wpiszą w internet, wiele wyczytają, poznają jego życiorys. Może nieco zapoznają się z jego nauczaniem, ale na pewno nigdy nie wejdą w tę postać, nigdy nie wejdą w ten życiorys, w to życie z taką precyzją, dokładnością, jakbyśmy tego chcieli. Jak więc mówić o kardynale Stefanie Wyszyńskim do tak różnego grona odbiorców? Co powiedzieć, kiedy oczekiwania wręcz są różne? Myślę jednak, że skoro te audycje mają nas przygotować do beatyfikacji sługi Bożego Stefana kardynała Wyszyńskiego, to warto, żebyśmy tę postać odkryli dla siebie na nowo. I tu znowu może pojawić się pewna zagwozdka, pewien problem. No bo czy kardynał Stefan Wyszyński ma cokolwiek do powiedzenia nam, ludziom współczesnym, ludziom XXI wieku? Czy owszem, wielki człowiek Kościoła polskiego, ale czasów PRL-u, czasów komunistycznych, ma coś do powiedzenia ludziom żyjącym w pędzie XXI wieku, ludziom gnającym od zadania do zadania, od troski do troski? Czy ma coś do powiedzenia tym, którzy w ciągu sekundy potrafią połączyć się z drugim człowiekiem na końcu świata, bo takie możliwości daje internet, którego on kompletnie nie znał? Czy kardynał Wyszyński ma coś do powiedzenia dzisiejszym ludziom młodym, którzy mają diametralnie różny system wartości od tego, który on, na pozór, tak się wydaje, wyznawał, pielęgnował i krzewił wśród Polaków? Co kardynał Wyszyński miałby do powiedzenia nam, ludziom dzisiaj żyjącym? Albo może odwrotnie, o co moglibyśmy kardynała zapytać? I czy w ogóle mielibyśmy w sobie takie pragnienie, by o cokolwiek go pytać? Bo może nam się wydawać kompletnie odrealniony, nieprzystający do dzisiejszej rzeczywistości, nieprzystający do dzisiejszych czasów. Jak to jest? Czy te audycje mają pod tym względem jakikolwiek sens? Kardynał Wyszyński jest konieczny do odkrycia, dlatego że to postać na tyle nietuzinkowa, że kiedy wejdzie się w jego nauczanie, pozna się przy tym jego życie, to człowiek może się nim zachwycić. Zachwycić się tym, jak bardzo jest on patronem na nasze czasy. W naszej diecezji często mówimy Święty Józef, patron na nasze czasy. Śmiało możemy powiedzieć Stefan kardynał Wyszyński, patron na nasze czasy. Nie bójmy się tego powiedzieć, w pewnych kwestiach był wręcz prorokiem, tym, który przewidywał, jakie problemy będą w świecie przyszłości, z jakimi problemami będziemy borykać się dzisiaj my. I tak na przykład kardynał Wyszyński to człowiek, który funkcjonował w kościołach pełnych ludzi. Pomyślimy, co ma do powiedzenia tym, którzy dzisiaj do kościoła w ogóle nie chodzą. No bo przecież pandemia, nie oszukujmy się, przyspieszyła ten proces pustoszenia naszych kościołów. Czy kardynał Wyszyński odnalazłby się w takim kościele, w którym więcej jest pustych miejsc, w którym ludzi po prostu nie ma, bo nie czują takiej potrzeby? On widział kościół pełen ludzi, ale dobrze wiedział, że często ta obecność jest obecnością polityczną. Na zasadzie, jeżeli nie z władzą, to jesteśmy z Kościołem, dlatego też w Kościele. Widział płytkość relacji z Bogiem, widział płytkość wiary. Dlatego chociażby Wielka Nowenna Tysiąclecia, dlatego chociażby śluby jasnogórskie. Wszystko po to, by odnowić naród duchowo, bo choć kościoły wtedy pełne, to jakby puste. I czy to wezwanie do odnowy wiary nie jest wezwaniem na nasze czasy? Kardynał Wyszyński rzadko spotykał się z tym zjawiskiem ludzi wierzących, a nie praktykujących. W czasach komunistycznych raczej mówiło się o tym, że albo się wierzy, albo nie. Ci, którzy wyznawali wiarę w komunizm, po prostu do kościoła nie chodzili i jasno deklarowali swoją niewiarę. Dzisiaj mamy ludzi takich na pół gwizdka, niby wierzący, ale w kościele go wcale nie ma. Czy do takich ludzi potrafiłby trafić kardynał? Albo co kardynał by powiedział tym wszystkim rozbitym rodzinom? Dajmy przykład takiej matce, która wychowuje trójkę dzieci samotnie, bo mąż ją zostawił dla innej, albo wyjechał za granicę i nie wrócił, zakładając tam sobie drugą rodzinę. Bardzo często to się dzisiaj zdarza. Czy kardynał który pielęgnował życie rodzinne w Polsce, który widział to życie w pełni, gdzie jest ojciec, matka i dzieci, ma coś nam do powiedzenia w tym względzie? Na pozór pomyślimy, że nie, ale przecież on sam wychował się w rozbitej rodzinie, niepełnej, bo przedwczesna śmierć matki postawiła go w takiej, a nie innej życiowej sytuacji. I mógłby powspominać, jak bardzo bał się dźwięku dzwonów kościelnych, które oznaczałyby dla niego śmierć jego mamy, kiedy on siedział w ławce szkolnej. A czy kardynał może coś powiedzieć ludziom, którzy borykają się z trudnościami ekonomicznymi? Z takimi, którzy albo ledwo wiążą koniec z końcem, albo na przykład teraz w wyniku pandemii znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji gospodarczej. Przecież to był kardynał, książę kościoła, który miał swój pałac na Miodowej w Warszawie. Tego nie mało. Miał drugi pałac w Gnieźnie, bo był metropolitą warszawsko-gnieźnieńskim. Miał tych, którzy mu usługiwali, a kiedy gdziekolwiek się pojawiał, oddawano mu honory jak jakiemuś władcy, królowi, może nawet interreksowi w kraju, który nie uznawał władzy komunistycznej. Co on może powiedzieć tym wszystkim biednym, tym wszystkim strapionym trudnościami, bo nie ma pieniędzy? Ale przecież on wychowywał się w prostym, skromnym polskim domu. Ale przecież on przeżył wielki trud II wojny światowej. On poczuł głód. On poczuł, co to jest nie mieć na jutro na chleb. On rozumiał takich ludzi, a kiedy zaraz po wojnie zajął się środowiskiem pracowniczym, robotniczym, jako wykładowca katolickiej nauki społecznej, tym bardziej zrozumiał, jak czasami ciężko jest, gdy nie ma co do garnka włożyć. Ma i takim ludziom wiele do powiedzenia. Kardynał Wyszyński odnalazłby się w dzisiejszych czasach, kiedy Kościół na każdym kroku musi walczyć z nowymi prądami ideologii. Ideologii, która chce wyrugować Boga z życia publicznego, ideologii, która chce nam wmówić, że religia, wiara i Kościół to opium dla ludu. Czy odnalazłby się w ideologii, która chce kompletnie poprzestawiać fundamenty naszej cywilizacji, fundamenty naszego życia, tłumacząc nam nawet, że płeć to tak naprawdę fikcyjne zjawisko? Czy kardynał odnalazłby się w tych czasach, kiedy tak wprost atakuje się Kościół? Co by powiedział ludziom Kościoła, ale nie tylko, także tym, którzy patrzą na to z boku, którzy patrzą na te wszystkie walki, duchowe walki o duszę człowieka? Czy potrafiłby do nas trafić z jakimś przekazem? No nie kto inny jak kardynał Wyszyński, bo przecież on też walczył z ideologią. Ideologią, która też chciała zniszczyć Boga. Ideologią, która też chciała wyrugować Boga z przestrzeni publicznej. Ideologią, która mówiła o tym wprost, nie przykrywając się jakimiś innymi teoriami, zjawiskami. Bo tym był właśnie komunizm. I on też wiedział, że walka z komunizmem to tak naprawdę walka o duszę ludzi. Jak bardzo byłby potrzebny jako doradca dzisiejszym biskupom i kapłanom. Jak bardzo byłby potrzebny tym, którzy mają przewodzić Kościołowi, którzy mają prowadzić lud Boży, by się w tym wszystkim, co wkoło, nie pogubili. Albo co kardynał Wyszyński mógłby powiedzieć tym, którzy teraz tak bardzo łatwo podejmują decyzję o ślubie, a dopiero potem zastanawiają się, czy to była dobra decyzja. Co by powiedział tym wszystkim stosunkowo młodym, którzy poddali się pladze rozwodów, porozchodzili się albo w ogóle nie chcą zawrzeć małżeństwa, bo boją się deklaracji o wierność na całe życie? Bo przecież może być trudno, bo przecież w życiu wspólnym mogą pojawić się problemy, z którymi nie damy sobie rady, więc lepiej się tak nie deklarować, lepiej się tak na stałe nie wiązać. Też wielokrotnie mógłby zrezygnować z tego, kim jest. Mógłby zrezygnować z tego, w co wierzy, w obliczu wielkich przeciwności. Takim ludziom opowiedziałby pewnie o tych oszronionych korytarzach, w tych miejscach internowania, chociażby w Stoczku Warmińskim, gdzie naprawdę chłód, głód i sam motyw zniewolenia, odebrania wolności przez władze komunistyczne był wystarczającym argumentem na to, by porzucić to wszystko, o co walczył, pod czym się podpisywał, by porzucić kwestię wiary i wierności Panu Bogu. Nigdy się nie poddał. Mimo tak wielkich przeciwności, wierny do końca. Bo on już raz powiedział: Soli Deo, jedynemu Bogu, mojemu Bogu. I tej deklaracji trzymał się aż po śmierć. A co mógłby powiedzieć kardynał ludziom samotnym? Tym, którzy nie potrafią jakoś odnaleźć się w kościele. Mam taką znajomą nauczycielkę, która kilkanaście już lat temu powiedziała mi takie bolące bardzo słowa, że ona nie odnajduje się w kościele. Dlatego, że poszła kiedyś do kościoła na pasterkę i usłyszała tam piękne kazanie skierowane do rodzin. A ona nie ma rodziny. Ona czuje się samotna. I kościół nie ma jej nic do zaoferowania. Czy kardynał byłby w stanie ją zrozumieć? Czy kardynał byłby w stanie jej coś podpowiedzieć, doradzić? Na pewno wróciłby dość do świadczenia, kiedy w całkowitej samotności, w izolacji od ludzi, musiał przeżywać msze święte. Na pewno wróciłby do doświadczenia, kiedy naprawdę brakowało mu powierzonego mu ludu Bożego. Na pewno wróciłby do doświadczenia, które bardzo mocno tkwiło w jego pamięci, gdy będąc już w ostatnim miejscu internowania w Komańczy, widząc modlących się ludzi, nie mógł się im pokazać, tylko w samotności przeżywał wszystkie nabożeństwa na małym balkoniku w tej kaplicy. Nie było to dla niego łatwe. Doświadczył samotności. I nie tylko tej związanej z wczesną stratą matki, ale samotności w życiu dorosłym. Kardynał Wyszyński to postać do odkrycia, to postać do nowego rozpoznania dla każdego z nas. Pierwsze, co musimy dzisiaj zrobić, to obalić w sobie taki pewien schemat myślenia o Wyszyńskim jako o kardynale, księciu kościoła, który bronił zaciekle kościoła w Polsce w czasach komunistycznych i w sumie tylko z tym jest w naszych głowach kojarzony. A trzeba nam w nim odkryć człowieka, tego z małej wsi na Mazowszu, gdzie się urodził, tego z Włocławka, który miał wielkie aspiracje naukowe, tego kardynała, który w Lublinie odbudowywał kościół, kiedy był tam biskupem, tego kardynała, który niestrudzenie szukał kontaktu z drugim człowiekiem, organizując wokół siebie ósemki, Instytut Prymasowski, tego kardynała, który co roku wypoczywał w górach, bo tak bardzo potrzebował chociaż na moment odciąć się od wszystkich problemów, bo to takie ludzkie. Tego kardynała, który z onieśmieleniem, bo o wiele starszy, przyjaźnił się z kardynałem Karolem Wojtyłą. Tego kardynała, który w pokorze uklęknął przed Janem Pawłem II. Tego kardynała, który był więziony, męczony samotnością, izolacją. Tego kardynała, który wreszcie naprawdę znał ludzkie życie we wszystkich jego cieniach i blaskach. Kolejne audycje będą nam przybliżały sługę Bożego Stefana kardynała Wyszyńskiego w tych wszystkich aspektach. Może któreś z nich usłyszysz coś dla siebie. Może odkryjesz, że kardynał Wyszyński ma ci coś konkretnego do powiedzenia. Może odnajdziesz w sobie determinację i motywację ku temu, by jeszcze bliżej zapoznać się z tą postacią. By potem, kiedy faktycznie dotrwamy do momentu beatyfikacji, kiedy Kościół wprost nam powie, to jest błogosławiony Kościoła, to jest ten, który jest w niebie po to, by modlić się w naszych intencjach, by wstawiać się za nami, żebyśmy wiedzieli, o co go prosić i do kogo tak naprawdę się zwracamy.